Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o działaniach niepożądanych suplementów zawierających różne zioła odchudzające. Ostatnie badania wykazały, że przynajmniej 20% sprzedawanych suplementów diety, badania dotyczyły suplementów na odchudzanie, zawiera toksyczne związki. W różnych mediach ostatnio także wspomina się o preparacie zawierającym dinitrofenol, reklamowany w internecie jako pożeracz tłuszczu i doskonały środek odchudzający, jaki może doprowadzić nie tylko do utraty zdrowia, ale nawet zgonu, do jakiego doszło u młodej 20-letniej kobiety, która kupiła preparat przez internet i po zażyciu doszło do zgonu z powodu niekontrolowanego przyspieszenia metabolizmu z uszkodzeniem układu nerwowego. Dinitrofenol sprzedawany jako preparat odchudzający jest fitotoksycznym bojowym środkiem trującym, który podczas wojny w Wietnamie był używany do niszczenia upraw lasów i upraw. Obecnie bywa zażywany przez osoby, które chcą zmniejszyć nadwagę. Z dokumentów dotyczących problemu otyłości wiadomo, że w państwach Unii ponad 14 milionów dzieci ma już nadwagę, a miliony cierpią na otyłość. Liczba dzieci dotkniętych nadwagą i otyłością wzrasta, dotykając prawie co czwartego dziecka. Ponadto w krajach Unii Europejskiej ponad połowa dorosłej ludności ma nadwagę ze zróżnicowaniem w obrębie płci, gdyż otyłość dotyka większej ilości kobiet, 38% i 27% mężczyzn. Otyłość stanowi jednak jeden z najważniejszych czynników ryzyka wielu chorób. To nie tylko cukrzyca, choroby układu krążenia, ale nowotwory, nadwaga i otyłość są powszechnie uznawane za ważne przyczyny zachorowalności i śmiertelności w każdej grupie wiekowej. Przeprowadzone badania ponadto w ostatnich latach XX wieku wykazały, że nastąpiło znaczne obniżenie aktywności fizycznej. Obecnie prawie 1/4 Amerykanów powyżej 18 roku życia nie wykazuje żadnej aktywności ruchowej w wolnym czasie. Kobiety prowadzące siedzący tryb życia są 7-krotnie bardziej predysponowane do otyłości, podczas gdy mężczyźni predysponowani są nieco mniej, 4-krotnie. Jedną z przyczyn podawana jest mechanizacja życia z ograniczeniem wysiłków fizycznych. U 70% osób otyłych przynajmniej jedno z rodziców było otyłe. Jednak nie jest do końca poznany dokładny mechanizm występowania tego typu otyłości, w który jest zaangażowane kilka genów wpływających na przyjmowanie pokarmów, a także wydatkowanie energii. Dodatkowo, jak piszą obserwatorzy i badacze, w grę może wchodzić nie tylko dziedziczona wolniejsza przemiana materii, ale mniejsza ogólna żywotność. Skłonność do otyłości dotyczy często całych rodzin, w których poza predyspozycjami genetycznymi w grę mogą wchodzić także różne przyczyny, począwszy od wolniejszej przemiany materii, jak już mówiłam, aż po nawyki żywieniowe i po prostu jedzenie większej ilości pokarmów. Wielu osób stres i wzrost napięcia psychicznego pobudzają apetyt, chociaż u innych stres i nerwowy tryb życia bywają powodem chudnięcia. Nie zawsze ludzie zdają sobie sprawę, że możliwość jedzenia wszędzie i o każdej porze różnego rodzaju hamburgerów, przekąsek, chipsów, batoników, ogólnie szybkiego jedzenia powoduje przyrost kalorii i zaburza fizjologiczne odczuwanie głodu i sytości. Podobnie jak wymyślane różnego rodzaju napoje różowe, kolorowe, określane także jako alkopopy, w tym rozwodnione sokiem piwa, słodka Coca-Cola, Sprite, jakie spożywane bez kontroli również mogą być powodem dodatkowych kalorii. Podstawowym celem w zwalczaniu zarówno nadwagi, jak i otyłości jest uzyskanie ujemnego bilansu energetycznego przez zmianę sposobu odżywiania, ale także aktywność fizyczną i ewentualne stosowanie preparatów farmakologicznych. Mimo prowadzonych ciągle badań brakuje do tej pory skutecznych preparatów na odchudzanie i to nie tylko syntetycznych, ale także naturalnych, chociaż próbowano stosować różnego rodzaju związki, począwszy od preparatów tarczycy, po amfetaminę, różnego rodzaju leki, które wpływają na przekaźnictwo, leki przeciwdepresyjne i obecnie jedynym lekiem stosowanym zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie jest orlistat, inhibitor lipas hamujący wchłanianie tłuszczu. Inne ze stosowanych do tej pory leków zostały wycofane z powodu działań niepożądanych, jak choćby sybutramina z powodu ryzyka powikłań, szczególnie sercowo. Naczyniowych. Preparaty odchudzające tak ogólnie dzielone są na kilka grup, w tym przeczyszczające, utrudniające wchłanianie tłuszczów, przyspieszające przemianę materii, zmniejszające uczucie głodu, ale także używane są moczopędne. Preparaty moczopędne i przeczyszczające, zwykle pochodzenia naturalnego, zawierają różnego rodzaju zioła. Szczególnie jeśli chodzi o przeczyszczające, to są zioła takie jak list senesu, kora kruszyny, nasiona babki plusznika, korzeń żywienia czy aloes. Do moczopędnych wymieniane są rośliny takie jak pokrzywa, liść pietruszki, brzozy, które usuwając nadmiar wody z organizmu, zmniejszenie obrzęków, powodują zmniejszenie także wagi ciała. Te preparaty określane jako przeczyszczające działają także poprzez przyspieszenie pasażu przez przewód pokarmowy ze zwiększeniem wydzielania soków trawiennych, co pobudza ruchy jelit. To wszystko ułatwia wypróżnienie, powoduje także zmniejszone wchłanianie składników odżywczych i szkodliwych produktów przemiany materii. Preparaty, które zawierają błonnik, pęcznieją w jelitach, pobudzają skurcze ścian jelit, przesuwają szybciej resztki, i to działa także przez ułatwienie wypróżnienia. Stosowane zwłaszcza różnego rodzaju suplementach, preparaty ziołowe, reklamowane jako naturalne, mają być rzekomo pozbawione działań ubocznych, co również z tymi ostatnimi badaniami, które przytoczyłam, okazuje się, że jest niezgodne z prawdą i może prowadzić nie tylko przez zafałszowanie tychże suplementów, które na dobrą sprawę nie są badane, ale może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, jeśli są nadużywane te preparaty, a nawet do zgonu. Niektórzy producenci wykorzystują różnego rodzaju substancje naturalne, często wycofane ze względów bezpieczeństwa, dla wzmocnienia efektu produkowanego preparatu. Zwłaszcza niebezpieczne są wycofane z obrotu takie preparaty, które hamują łaknienie, jak fenfluramina, fenteramina, sybutramina już wymieniana, substancje, które pobudzają środkowy układ nerwowy, amfetamina, efedryna czy synefryna. W składzie produktów odchudzających znajdować się także mogą różnego rodzaju leki przeciwdepresyjne, jak już mówiłam, działające na te same ośrodki, w tym takie jak fluoksetyna czy benzodiazepiny, oksazepam, dodawane są niekiedy do suplementów, również dla wzmocnienia efektu. Mówiłam, preparaty odwadniające, ale nie tylko ziołowe, a także furosemid, spironolakton, także preparaty o działaniu przeczyszczającym, a nawet można kupić w internecie jako odchudzające jaja tasiemców. Trzeba pamiętać, że tylko niewielka liczba sprzedawanych preparatów roślinnych i suplementów diety od czasu do czasu, zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi właśnie do takich incydentów, jak ostatni wspomniany zgon młodej dziewczyny, są poddawane kontroli wymaganej dla leków sprzedawanych bez recepty. Ten prawny liberalizm, który zresztą podkreślałam wielokrotnie już, skutkuje nadużyciami w zakresie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości. Bezkrytyczne używanie, zwłaszcza wieloskładnikowych preparatów, suplementów zawierających różne zioła, w tym bardzo, bardzo często zioła chińskie albo tybetańskie bez prowadzonej kontroli zagraża zdrowiu, nawet życiu, na co wskazują wspomniane badania i doniesienia. Za chwilę opowiem o poszczególnych roślinach, w tym działających także na ośrodkowy układ nerwowy, które poza tym mogą uszkadzać wątroby, działać szkodliwie na nerki albo mają działanie przeczyszczające, które także długotrwale prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń. Wśród roślin o działaniu pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy jako składnik często wymieniana jest zielona herbata, zawierająca metyloksantyny, w tym kofeinę, teofiliny, teobrominę, które pobudzają nie tylko układ współczulny, ale metabolizm energetyczny związany z pobudzeniem tego układu. W preparatach farmakologicznych główne znaczenie także odgrywają polifenole, epigalokatechiny. Zarówno kofeina, jak i katechiny działają synergistycznie, pobudzając procesy metaboliczne, w związku z tym powodują zwiększenie wydatku energetycznego, utlenianie tłuszczy. Ostatnie jednak prowadzone badania wykazały, że brak jest efektów działania po co najmniej 12-tygodniowym stosowaniu tejże herbaty zielonej, jeśli chodzi jako o preparat odchudzający, po których niestety występują, zwłaszcza jeżeli są przyjmowane w dużych dawkach, działania liczne niepożądane, które obejmują takie objawy chorobowe jak nudności biegunka, wzdęcia, odbijania oraz objawy dyspeptyczne. Zaburzenia czynności wątroby występowały szczególnie po stosowaniu wyciągów zielonej herbaty w formie tabletek, kapsułek, gdzie jest bardzo duża zawartość epigalokatechiny, po których występują bóle i zawroty głowy, bezsenność, drżenie, niepokój, splątanie, szybka akcja serca, kołatanie serca. Przedawkowanie zielonej herbaty, zwłaszcza nie pitej, ale spożywanej jako suplement czy jako kapsułki. Bardzo często jest tak, że w takim jednym suplemencie, w jednej kapsułce jest równowartość 5 filiżanek tejże herbaty, co jest niebezpieczne i to właśnie powoduje te wspomniane objawy, bóle i zawroty głowy, niepokój, zaburzenia snu, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia czy szum w uszach, drgawki i splątanie. Istnieją ponadto doniesienia o hepatotoksycznym, czyli uszkadzającym wątroby działaniu wyciągów zielonej herbaty w dużych dawkach. Preparaty zawierające zieloną herbatę zwykle są wieloskładnikowe i zawierają ponadto garbniki, które hamują wchłanianie wielu związków. Preparatów odchudzających występują także owoce gorzkiej pomarańczy, jaka zawiera wiele substancji pobudzających, w tym synefrynę, znaną jako fenylefryna służąca do łagodzenia objawów obrzęku błony śluzowej nosa w preparatach przeciw katarom. Do działania niepożądanych po tych związkach należą także podobne, jak mówiłam, czyli nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, nawet jadłowstręt, ale może chodzić także do zaburzenia układu krążenia i układu nerwowego z bezsennością, zawrotami, niepokojem. Podobnie jak w przypadku wyciągów zielonej herbaty, preparaty odchudzające z gorzką pomarańczą mogą być wieloskładnikowe i zawierać oprócz tejże pomarańczy także guaranę i kofeinę. Innym preparatem stosowanym w suplementach odchudzających jest ostrokrzew paragwajski herba mate, których stwierdzono występowanie rakotwórczych węglowodarów aromatycznych uwalnianych z drewna opałowego podczas procesu suszenia liści, jakie próbuje się obecnie eliminować poprzez zmianę tego procesu produkcyjnego, którym się suszy tą herba mate. Inne substancje dodawane do suplementów odchudzających to guarana, zawierająca duże ilości kofeiny, a także morszczyn, który zawiera jod, jaki po przedawkowaniu również powoduje wspomniane już objawy, czyli tachykardia albo szybką akcję serca, uczucie takiego kołatania, drżenia ze wzrostem ciśnienia. Spośród roślin stosowanych w suplementach odchudzających występują także preparaty o działaniu uszkadzającym wątrobę, do których należy Garcynia cambogia, tamarydowiec malabarski stosowany od wieków w Azji do celów leczniczych. Składnikiem aktywnym w roślinie jest kwas hydroksycytrynowy do 30% występujący w skórce tych owoców, dający efekt hamowania syntezy kwasów tłuszczowych, a także wzrost wytwarzania glikogenu w wątrobie. Ten kwas hydroksycytrynowy jest sam dość dobrze tolerowany, chociaż w połączeniu z niektórymi lekami, jednym z przypadków astmie, stosowanym lekiem w astmie, obserwowano śmiertelne uszkodzenie wątroby. W Europie wycofano także z obrotu ziele jaskółcze, które miało działanie toksyczne na wątrobę, także orzankę właściwą używaną w preparatach odchudzających, po której obserwowano stany zapalne wątroby z żółtaczką. Podobnie kwas usinowy pochodzący z porostów i grzyba herbacianego o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym może powodować stany zapalne wątroby. Inne powikłania poza układem nerwowym, układem krążenia i wątrobą dotyczą nerek. Tutaj szczególnie mówi się o zawartych w chińskich preparatach odchudzających kwas arsytocholowy. Inne rośliny o działaniu przeczyszczającym, zawierające antrachinony, takie wymieniałam już dzisiaj, aloes, żywień, kruszyna, senes czy morwa, których zwłaszcza przewlekłe zażywanie może prowadzić do bólu brzucha, biegunki, zaburzeń elektrolitowych, łącznie z odwodnieniem to wszystko, może prowadzić do niebezpiecznego spadku poziomu szczególnie potasu w surowicy krwi, które u osób starszych czy osób, które przewlekle stosują, zagraża właśnie zaburzeniom rytmu serca, może prowadzić do zaburzeń krążenia również. Także chorzy, którzy stosują glikokortykosterydy, leki moczopędne, powinni unikać tychże glikozydów antrachinowych, które są w tych preparatach, się znajdują. Niektórzy lekarze i farmaceuci ostrzegają, że preparaty na odchudzanie, jak te badania wykazały, aż w 20% zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia, między innymi tą wymienianą i wycofaną już z użycia subutraminy o działaniu, która polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego noradrenaliny, serotoniny i dopaminy. To jest lek, który podobnie działa jak stosowane leki w depresji, nasila poposiłkowe uczucie sytości, zwiększa ten preparat wydatek energetyczny. To wszystko doprowadza do zmniejszenia masy ciała, ale tak jak powiedziałam, może działać toksyczne. Wykazano podczas tych badań, tych suplementów odchudzających, także fałszowanie produktów, co spowodowało powiadomienie inspekcji sanitarnej. Dlatego warto pamiętać, że najlepszą, najzdrowszą metodą uzupełnienia składników odżywczych jest po prostu zrównoważona dieta, a nie syntetyczne witaminy czy minerały, oczywiście, które w niektórych przypadkach są wskazane. Problemem są, czy te suplementy, które są polecane, zawierają i nie są właśnie w jakiś tam sposób modyfikowane. W większości przypadków, tak jak powiedziałam, dobrze skomponowana dieta jest w stanie zapewnić zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne substancje odżywcze. Witaminy i minerały, które pochodzą z żywności, są najczęściej lepiej tolerowane przez organizm niż przez wszelkie syntetyczne produkty. Przykładem takim o działaniu odchudzającym, bardzo korzystnym wpływie jest cykoria chociażby, która zawiera fruktany, czyli węglowodany nietrawione przez enzymy przewodu pokarmowego, ulegające degradacji pod wpływem flory bakteryjnej jelita. Te fruktany mają korzystny wpływ, wpływają na mikroflorę jelita grubego, stymulują rozwój bakterii, tych korzystnych bakterii, jak Lactobacillus czy Bifidobacterium, w hamowaniu tych szkodliwych, ponadto obniżają poziom cholesterolu, regulują gospodarkę węglowodanową, zwiększają biodostępność wielu minerałów, szczególnie magnezu, wapnia czy żelaza. Warto przypomnieć, że suplementy, jeżeli to powinny stanowić tylko dodatek i to w okresach, kiedy pożywienie nie zawiera tej pełnej ilości witamin, takimi suplementami, które są wskazane, szczególnie mówi się o witaminie D, która jest głównym źródłem syntezy, no, czy w lecie powstaje w skórze pod wpływem promieni słonecznych, a w okresie zimowym, zwłaszcza osób starszych, powinna być przyjmowana w postaci suplementów ze względu na nie tylko prawidłową czynność kośćca, ale także skóry i innych funkcji. Suplementy takie jak także wskazane w pewnym momencie są suplementy jodu oraz osoby, które mało jedzą mięsa, powinny uzupełniać witaminę B12. Z takich wskazań do suplementów to jest jeszcze okres ciąży, kiedy przeciwwskazań jest okres ciąży, kiedy nie powinno się spożywać syntetycznych, zwłaszcza witamin i minerałów, które mogą prowadzić do wielu skutków ubocznych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć, ponieważ mnożą się artykuły w prasie naukowej właśnie o szkodliwości tychże suplementów. Dobrze, że takie artykuły się pojawiają, bo do tej pory była właściwie cisza na temat szkodliwości niektórych suplementów i dobrze, że one od czasu do czasu na skutek różnych powikłań są w jakiś tam sposób badane i dociera to do wiadomości społeczeństwa. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Tak, słucham, porady lekarskie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Doktor, ja mam takie dwa pytania do Pani doktor. Po pierwsze to od wielu miesięcy mam problem, po prostu zatrzymuje mi się mocz. Ja mam wielki problem z tym związany. Chodzę do lekarza, ale lekarz jakoś dziwnie reaguje, jakbym ja po prostu nie mówiła prawdy. A druga sprawa to jest taka, że miałam uraz głowy, drżenie takie mocne i miałam taki po prostu jakby stan zamroczenia trochę. I teraz skutki są takie, że mam po prostu taki szum w uchu. Byłam u laryngologa, też chirurga. Nic nie wykazało, ale po prostu z takim problemem się właśnie zmagam.
No i co ja mam powiedzieć, proszę Pani, po urazie głowy, może jakiś taki okresowy, nie wiem jak dawno był ten uraz, jakiś okresowy, jeżeli to było takie niewielkie wstrząśnienie, które nie dawało żadnych objawów, to szum w uszu w uszach może wystąpić. On powinien znaczy w jakiś tam sposób trwać krótko, natomiast jak się przedłuża, no to trzeba by było no właśnie to badanie laryngologiczne, bo być może tak, że podczas tego urazu doszło do po prostu takiego wstrząśnienia również nerwów i to może powodować tego rodzaju objawy. Także no ja tutaj pani niewiele mogę pomóc, jeśli chodzi o szumy uszne, to tych przyczyn może być tak dużo, że ja nawet kiedyś się przygotowałam do tego, może mi się uda ten problem poruszyć, bo to jest dość dużo jest powodów szumów usznych. Natomiast co do tego zatrzymania moczu, no też mało informacji, co to znaczy zatrzymuje się mocz pani. Pani powinna oddawać tyle moczu, ile pani mniej więcej wypija, prawda? Czy mniej około tam litra, bo tyle zostaje zużytego płynu, więc trzeba by było najpierw zobaczyć, ile pani pije, zwłaszcza w okresach, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco, może po prostu pani za mało pić płynów w stosunku do temperatury, która no, paruje się i potem jest utrata wody. Co to znaczy zatrzymał się mocz? Nie oddaje pani w ogóle moczu? To znaczy nie.
Ja piję sporo, ale bywa tak, że po prostu nieraz muszę wysiłek taki włożyć, jakbym dosłownie nie porównywalny do porodu, ale po prostu...
To trzeba zrobić badanie moczu, proszę pani, bo mam, tutaj
mam
wygląda...
Badanie, wyniki są dobre, wszystko jest dobre, a właśnie nie wiadomo, co się dzieje. Także tutaj... A pani doktor, jeszcze mam taką gorącą prośbę, może pani doktor ktoś by pomógł, żeby pani... bo pani ma sporo obowiązków na pewno. Chodzi mi o wydanie książki, pani doktor nieraz wspominała o tym. Może kiedyś byłoby się udało,
pani problem z książką w moim przypadku jest bardzo taki, bo ja mam 20 lat programów i teraz to wymagałoby... Zresztą no to ja się chyba nie dam namówić na tego rodzaju inicjatywę. Natomiast co do pani, ja bym jeszcze, proszę pani, tutaj tak mi się nasunęło, jakieś leki uspokajające, bo tego rodzaju trudności w oddawaniu moczu mogą być właśnie w jakimś stanie takim napięcia emocjonalnego. Też może dochodzić do takiego skurczu mięśniówki gładkiej i tutaj bym poszła w takim kierunku również, jeżeli badanie moczu nie wykazało żadnych zmian, prawda? Ale ja ciągle państwu powtarzam, że te moje audycje mają na celu przekazanie pewnych informacji, natomiast przez telefon nie da się nikogo wyleczyć, nawet objawów pani nie poda takich, jakie ja bym chciała uzyskać na przykład w gabinecie, kiedy bym widziała, z panią rozmawiała. To musi być bezpośredni kontakt z pacjentem. Radzę powtórzyć badanie moczu i pójść jeszcze raz do lekarza i powiedzieć o takim problemie, bo tutaj może wchodzić również stan zapalny jakiś w miednicy małej. Badanie też należałoby zrobić ginekologiczne. Może być jakiś ucisk na pęcherz moczowy czy na cewkę moczową. Więc, no ale to wszystko też przez telefon ze studia pani nie pomogę. To wymaga kontaktu bezpośredniego z lekarzem. Też do ginekologa bym się przeszła na pani miejscu. Bóg zapłać za uwagę, bo już nie ma telefonów. Pani pokazuje, że koniec programu. Bóg zapłać państwu. Z Panem Bogiem.